Berlin, rok 1822. Woda. Rosalia. W końcu to Rosalii przypadło dopilnować, aby Gazeta Petersburska trzykrotnie zamieściła anons o zbliżającym się wyjeździe hrabiny Zofii Potockiej wraz z córką, hrabianką Olgą Potocką i osobą towarzyszącą mademoiselle Rosalią Romanowicz do uzdrowiska spa przez Paryż na zaleconą przez lekarza kurację wodną. Tylko wtedy można było odebrać paszporty. Tylko wtedy padrona, zezwolenie na wynajem w podróży koni, mogła być podpisana przez generała gubernatora. Hrabina opuściła Sankt Petersburg 12 lipca 1822 roku. 1 lipca według kalendarza juliańskiego. Bezwzględnie Paryż. Nalegam z całą powagą, powiedział doktor Horn głosem przesadnie uniesionym, jakby bronił się przed oskarżeniami, a nie oferował medyczną opinię. Francuscy chirurdzy przewyższają wszystkich, nawet Anglików. Przed wyjazdem podróżni, w tym także służba, uklękli do modlitwy za bezpieczną podróż. Wcześniej prosili o wzajemne odpuszczenie grzechów i wymienili drobne upominki z tymi, którzy mieli pozostać. Woreczki ze słodko pachnącą lawendą, wstążki, święte obrazki i szkatułki z kory brzozowej. Poranek był chłodny i wilgotny. Na szczęście nocna burza przeszła szybko i nie było już więcej mowy o złowróżbnych znakach i o śnie Marusi, w którym dziewczynie wypadały zęby i z brzękiem rozsypywały się po marmurowej posadzce przedpokoju. Dlaczego musimy słuchać tych głupstw? Warknęła na Rosalię Olga, jakby Marusie dało się powstrzymać. Pierwszy wyruszył powóz gospodarczy z zapasem żywności, naczyniami i przyborami kuchennymi oraz składanym stołem, bo diety hrabiny nie można było powierzyć właścicielom mijanych po drodze oberż, okopconych sadzą w sufitach i drewnianych ścianach, wypolerowanych plecami podróżnych. Na dwa następne powozy załadowano bagaże. Hrabina podróżowała leżajką, w której mogła wygodnie spać i odpoczywać podczas drogi. Choć Rosalia przybyła do Sankt Petersburga jako dama do towarzystwa hrabiny, już wkrótce regularne nacieranie leczniczymi balsamami i maściami okazało się ważniejsze od prowadzenia codziennej korespondencji, witania gości czy głośnego czytania po obiedzie. Co jak triumfalnie wypominała Rosali ciotka Antonia w jednym z jej częstych listów, nie było aż tak trudne do przewidzenia. Ciotka Antonia lubiła przypominać Rosalii, że jako jedyna żyjąca jej krewna była uprawniona do tak bezpośredniego wyrażania swoich trosk. Mogłaby nawet wybaczyć swojemu kuzynowi Jakubowi Romanowiczowi, że ożenił się z Żydówką bez grosza i że dał się zabić, pozostawiając swoją rodzinę na jej, Antonii, łasce. Nie mogła natomiast darować matce Rosalii, że napisała do hrabiny Potockiej list, błagając o roztoczenie nad córką opieki po jej śmierci. W majątku rodzinnym, w Ziernikach pod Poznaniem, czekał na Rosalię pokój z widokiem na sad. W pokoju stało żelazne łóżko, którego ramę co roku na wiosnę służące wyparzały wrzątkiem. I należąca do matki Rosalii stara komoda z lustrem, której szuflady posypano suszonym rozmarynem i miętą, co miało odstraszać myszy. Wiele razy w czasie tej wyczerpującej podróży Rosalia prosiła hrabinę o dłuższy postój, tak potrzebny do odzyskania sił. Jak bowiem mogła zapewnić swej chlebodawczyni cenne chwile spokoju, ciągle rozpakowując i pakując bagaże? Raz po raz zamawiając kadzie z gorącą wodą do szorowania brudnych izb w przydrożnych oberżach, by można było w nich przenocować. Jej wytrzymałość też miała swoje granice. Od chwili wyjazdu żyła w wiecznym rozgardiaszu przemieszczających się skrzyni i kufrów, wśród mebli poobijanych z powodu czyjejś nieostrożności bądź niedbalstwa, daremnie poszukując rzeczy, które powinny być na swoim miejscu, a stale gdzieś się zawieruszały. Trzy razy z rzędu pozapomniane w oberży haftowane szale i lampki zapalone przed ikoną świętego Mikołaja trzeba było posyłać służącego na koniu.